Mówi Paryż, Radio France International. Jest środa, 7 maja. Oto najważniejsze wydarzenia dnia dzisiejszego. Pierwszy rok rządów Sarkoziego nie został dobrze oceniony przez jego rodaków. Miedwiediew został zaprzysiężony na Kremlu i natychmiast mianował Putina premierem nowego rządu. Junta birmańska utrudnia udzielanie pomocy obcym państwom. Sytuacja w kraju jest coraz bardziej groźna. Rośnie przewaga Baracka Obamy w walce o prezydencki stołek. Słowacja wejdzie do strefy euro już w przyszłym roku. Przed mikrofonem Katarzyna Zawicka, w studiu technicznym Grażyna Chmurska i Fabien. Witamy Państwa bardzo serdecznie i zapraszamy do wysłuchania naszej audycji, w której po wiadomościach i przeglądzie prasy usłyszycie Państwo nowości muzyki klasycznej Stefana Rigera, kronikę teatralną Agnieszki Kumor, magazyn literacki Krzysztofa Rutkowskiego i przygotowany przeze mnie magazyn kulturalny. A oto wiadomości. Obchody pierwszej rocznicy objęcia steru władzy we Francji przez prezydenta Sarkoziego przebiegły bardzo dyskretnie. Daleko było wszystkim do euforii, jaka rok temu zapanowała w obozie prezydenckim po zwycięstwie Sarkoziego w wyborach prezydenckich. Urodzinowe przyjęcie rządzącej partii UMP odbyło się w słynnej paryskiej sali Gaveau bez prezydenta Sarkoziego. Premier Fillon wyjaśnił przybyłym na uroczystość, że prezydenta nie ma, bo ma bardzo napięty kalendarz spotkań. Bilans pierwszego roku rządów Nicolasa Sarkoziego jest, delikatnie mówiąc, niezbyt pozytywnie oceniany przez Francuzów. Mimo raptownej i radykalnej zmiany stylu, notowania Sarkoziego w rankingach popularności ani trochę się nie poprawiły. Nadal jest to najgorzej oceniany prezydent w dziejach Piątej Republiki. W najnowszym sondażu opublikowanym przez Le Nouvel Observateur prezydent stracił dalsze 4 punkty, ciesząc się poparciem jedynie 36% Francuzów wobec 53% opinii negatywnych. Był to, cytuję, rok utraty złudzeń i regresji. Kampanię plakatową i ulotkową pod tym hasłem dla uczczenia pierwszej rocznicy rządów Sarkoziego podjęła w poniedziałek opozycyjna Partia Socjalistyczna. Tu Paryż, Radio France International. Na Kremlu zaczął dzisiaj oficjalnie nowe rządy 42-letni Dmitrij Miedwiediew, trzeci i najmłodszy prezydent w historii Rosji. Natychmiast po objęciu tej zaszczytnej funkcji Miedwiediew wyznaczył premiera, którym mianowany został bez najmniejszej niespodzianki Władimir Putin. Duma, niższa izba rosyjskiego parlamentu, zatwierdzi kandydaturę Putina w czwartek na specjalnym posiedzeniu. Po zaprzysiężeniu Miedwiediew otrzymał szyfry dostępu do broni nuklearnej. Na uroczystość zaproszono deputowanych do Dumy, członków Rady Federacji, sędziów Sądu Konstytucyjnego, członków rządu, prezydentów republik wchodzących w skład Federacji Rosyjskiej, gubernatorów, generałów, zwierzchników kościołów, biznesmenów, szefów lojalnych wobec władz organizacji pozarządowych, twórców kultury, bohaterów Rosji i kawalerów orderu za zasługi dla ojczyzny, a także ambasadorów obcych państw. Putin, który przyjechał jako pierwszy, pożegnał się z pułkiem kremlowskim, elitarną jednostką ochraniającą prezydencką rezydencję. Miedwiediew, który na Kremlu pojawił się kilka minut przed 12 czasu moskiewskiego, wjechał na dziedziniec nie przez bramę borowicką, z której zazwyczaj korzystają prezydenci, lecz przez bramę z paską, otwieraną tylko z okazji szczególnie podniosłych uroczystości. Po złożeniu przysięgi na konstytucję w czasie wielkiej uroczystości na Kremlu Miedwiediew podkreślił, jak wielką wagę przywiązuje do fundamentalnej roli prawa, na którym, jak stwierdził, opiera się rosyjskie państwo i społeczeństwo obywatelskie. Zaapelował również o zwalczanie korupcji. Nowy prezydent obiecał więcej wolności, nikt jednak nie ma najmniejszych wątpliwości, że jego polityka będzie dokładną kontynuacją polityki Putina, zwłaszcza z nim samym jako premierem u boku. Premier Polski Donald Tusk podkreślił, że nie należy mieć żadnych złudzeń. Duet Putin-Miedwiediew będzie działał solidarnie, w pełnej i zgodnej współpracy. Dodał on również, że zmiany na Kremlu nie wzbudzają ani szczególnej nadziei, ani szczególnego niepokoju w Polsce. Prezydent Stanów Zjednoczonych George W. Bush wyraził radość z racji przyszłej współpracy z nowym prezydentem Rosji, z którym spotkał się już w Soczi na początku kwietnia. Londyn uznał, że inwestytura Miedwiediewa może zapoczątkować nową erę stosunków rosyjsko-brytyjskich. Przypomnijmy, że Miedwiediew wybrany został na stanowisko prezydenta Rosji w głosowaniu powszechnym przeprowadzonym 2 marca. Uzyskał 72% głosów, ciesząc się zdecydowanym poparciem Putina. Opozycja pod wodzą Garego Kasparowa odwołała wszelkie manifestacje przeciwko rządom Miedwiediewa przewidziane na dzień dzisiejszy. Policja na wszelki wypadek aresztowała jednak prewencyjnie kilkudziesięciu opozycjonistów, którzy znaleźli się w pobliżu miejsca wcześniej zaplanowanej i ostatecznie odwołanej manifestacji. Oskarżono ich o udział w niedozwolonej manifestacji i o chuligaństwo. Słuchajcie Państwo, Paryża, Radia France International. Katastrofą w katastrofie Bernard Kouchner nazwał postawę władz birmańskich. Piotr Błoński.
Z każdym dniem pogarsza się obraz katastrofy, którą spowodował tajfun w południowej Birmie. Zginęło ponad 22 tysiące osób, a 42 tysiące dalszych jest zaginionych. Przedstawiciele organizacji humanitarnych mówią o milionach osób pozbawionych schronienia i zniszczeniu w 80% całych obszarów zalanych nadal wodą do wysokości metra, a zamieszkałych przez 300 tysięcy ludzi. Tymczasem rządząca w Birmie junta, choć ogłosiła apel o międzynarodową pomoc, blokuje wstęp na terytorium kraju zagranicznym pracownikom i działaczom organizacji humanitarnych. Francuski minister spraw zagranicznych Bernard Kouchner, skądinąd wybitny specjalista w dziedzinie pomocy humanitarnej, określił postawę junty jako katastrofę w katastrofie. Kraje europejskie, USA i Kanada, Australia i Nowa Zelandia, a także kraje południowej i wschodniej Azji przeznaczyły jak dotąd ponad 17 milionów dolarów na najpilniejszą pomoc. Ze swej strony z pomocą pospieszyły międzynarodowe i niezależne organizacje humanitarne. Wysłano kilka samolotów ze sprzętem ratowniczym. Dalsze przygotowują ONZ i MCK. Ale władze birmańskie ociągają się z przyznaniem wiz ich pracownikom, którzy czekają przy granicy z tym większą rozpaczą w sercu, że wiedzą, jak wiele zależy od prędkości, z jaką udziela się pomocy. W niewielkiej odległości od wybrzeży Birmy i ujścia rzeki Irrawaddy, gdzie katastrofa przybrała największe rozmiary, są dwa okręty francuskie z helikopterami oraz okręty brytyjskie i indyjskie. W pobliżu krążą też okręty amerykańskiej floty, które mogłyby uczestniczyć w akcji ratowniczej, ale sygnału na razie nie ma. Sam fakt otwarcia możliwości przyjęcia pomocy zagranicznej uznano za przełom w stosunku do dotychczasowej polityki całkowitej izolacji junty, ale tym większe jest oburzenie. Junta chce zachować kontrolę nad rozdawnictwem pomocy i nad rozdającymi, a nic nie gwarantuje jej rzetelności ani zdolności do skutecznego przeprowadzenia akcji ratowniczej. Bernard Kouchner opowiada się wręcz za uchwaleniem przez Radę Bezpieczeństwa ONZ rezolucji nakładającej na władze birmańskie obowiązek dopuszczenia pomocy międzynarodowej na obszary dotknięte katastrofą. Te organizacje humanitarne, które już wcześniej miały swoje ekipy w Birmie, jak na przykład Lekarze Bez Granic lub Save the Children, a z oficjalnych UNICEF i Światowy Program Żywnościowy, zdołały na razie udzielić podstawowej pomocy kilkudziesięciu tysiącom mieszkańców, ograniczającej się przeważnie do pastylek do uzdatniania wody pitnej i racji żywnościowych. Ich pracownicy alarmują, w kraju brakuje benzyny, co może dodatkowo utrudnić dalszą pomoc.
Tu Paryż, RFI. Barack Obama uczynił znaczny krok na drodze do Białego Domu. Odniósł zdecydowane zwycięstwo w Karolinie Północnej, uzyskując 56% głosów przeciwko 42%, które zdobyła Hillary Clinton. Prawybory w Indianie wygrała wprawdzie pani Clinton, uzyskała jednak znacznie mniejszą przewagę. Zaledwie 22 tysięcy głosów, 51% dla niej i 49% dla Obamy. Barack Obama wzmocnił swoją pozycję, jeśli chodzi o liczbę głosów deputowanych. Wszystko jednak może się jeszcze zdarzyć. Do sierpniowej konwencji demokratów w Denver pozostały jeszcze głosowania w 6 stanach. W ocenie większości obserwatorów czarnoskóry Obama umocnił się na pozycji faworyta. Pani Clinton, jeśli nawet nie straciła całkowicie szansy na przekonanie superdelegatów do głosowania na nią, mimo przewagi Obamy w liczbie wygranych stanów i zebranych głosów wyborców, to na pewno szansę tę nadwyrężyła. W Karolinie Północnej Obama wygrał dzięki masowemu poparciu czarnoskórych Amerykanów, którzy w tym stanie stanowią 33% demokratycznego elektoratu i z których 91% oddało na niego głosy. Głosowało jednak na niego także około 45% białych. W Indianie na byłą pierwszą damę głosowali przede wszystkim biedniejsi wyborcy, najboleśniej odczuwający skutki zahamowania wzrostu gospodarki, a także konserwatywni demokraci, nieufnie odnoszący się do czarnoskórego Obamy. Zarówno pani Clinton, jak i pan Obama zaapelowali o jedność w partii demokratycznej, konieczną do prowadzenia skutecznej walki z kandydatem partii republikańskiej Johnem McCainem w listopadowych wyborach prezydenckich. Tu Paryż, Radio France International. Dotychczasowy minister finansów Irlandii Brian Cowen został mianowany premierem. Zastąpił on Bertiego Aherna, który zdecydował się zakończyć swe rządy po 11 latach pełnienia funkcji premiera. Bertie Ahern stał się ofiarą reperkusji wywołanych procesem o domniemaną korupcję. Zajścia te miały miejsce jeszcze zanim stanął on na czele rządu. Najbliższym wyzwaniem dla Briana Cowena będzie czerwcowe referendum w sprawie traktatu europejskiego z Lizbony. Bruksela wydała zgodę na wejście Słowacji do strefy euro w 2009 roku. Jest to pierwszy kraj z byłego bloku sowieckiego, który przyjmie wspólną walutę. Komisja Europejska uznała, że Słowacja wypełnia kryteria ekonomiczne wyznaczone traktatem z Maastricht. Komisarz do spraw ekonomii Joachim Almunia zaznaczył jednak, że Słowacja musi jeszcze popracować nad swoją gospodarką. W szczególności starać się o utrzymanie niskiego poziomu inflacji, wyznaczyć sobie bardziej ambitne cele budżetowe i zwiększyć konkurencyjność. Centralny Bank Europejski, który zgodził się na wejście Słowacji do strefy euro, wyraził jednocześnie poważne zaniepokojenie wzrostem cen w tym kraju. Przywódcy europejscy obawiają się, żeby Słowacja nie poszła w ślady Słowenii, gdzie ceny gwałtownie skoczyły w górę zaraz po przyjęciu przez nią wspólnej waluty w 2007 roku. Słowacja przyjęła tę decyzję z należytą powagą, bez szampana i sztucznych ogni, bo jak stwierdził premier Robert Fico, wszyscy zdają sobie sprawę, że decyzja Komisji Europejskiej stawia przed Słowacją bardzo poważne zadania. Tu Paryż, Radio France International. Czwarta runda negocjacji między Iranem i Stanami Zjednoczonymi w sprawie bezpieczeństwa Iraku została odroczona ze względu na napięcia w regionie. Nowy termin spotkania nie został ustalony. Iracki minister spraw zagranicznych poinformował, że żadna ze stron nie odmówiła uczestnictwa w rozmowach. Zdecydowano jednak, że muszą się one odbyć w odpowiednim miejscu i czasie i w sprzyjającej atmosferze. Tymczasem w wielu miastach Iraku trwają walki po rozpoczęciu ofensywy przeciwko armii Mahdiego, milicji radykalnego szyickiego przywódcy Muqtady Sadra. Były to wiadomości dziennika. Słuchacie Państwo Paryża, Radia France International. Przeglądu dzisiejszej prasy paryskiej dokonali i zaraz go przedstawią Piotr Rosochowicz i Anna Bernhardt.
Lewicowa Libération i konserwatywne Le Figaro na pierwszych stronach dużymi literami wraz ze zdjęciami przypominają o obchodach 60. rocznicy powstania państwa Izrael. Obie te gazety zamieszczają na ten temat duże artykuły, a nawet po kilka. Katolicki La Croix pisze z przerażeniem o birmańskiej klęsce żywiołowej, a związane z kołami ekonomicznymi ryzyko o przygotowywanych przez francuskie Ministerstwo Ekonomii reformach niektórych przepisów podatkowych. W związku z uroczystościami na Kremlu François Hernouan pisze w komentarzu redakcyjnym La Croix o tym, że Rosjanie, wybierając na prezydenta Dmitrija Miedwiediewa, wybrali ciągłość polityki. Fakt, że dwie kadencje Władimira Putina oddaliły Rosję od światowych standardów demokracji, nie miał żadnego znaczenia. Wyraźne naruszanie wolności słowa, w tym i wolności słowa dziennikarzy, nie wpłynęło na decyzję wyborców. Jedno tylko możemy skonstatować z pewnością, pisze francuski dziennikarz. Druga kadencja Putina była znacznie gorsza niż pierwsza. La Croix zastanawia się, co przyniesie prezydentura Miedwiediewa. Nie ma co się łudzić, choć złudzenia drobnej naprawy sytuacji obserwatorzy mieli. I to duże. Teraz już wszystko wiadomo. Miedwiediew będzie po prostu kontynuował osiągnięcia Putina. Ten ostatni co prawda prezydenturę opuścił przez bramę, ale już zagląda przez okno premiera i przywódcy wiodącej w ZSRR, w Rosji, partii. Wschodni despotyzm rzadko bywał jasny i wyraźny dla obserwatorów. Obserwuje się co prawda pewnego rodzaju powrót w Rosji do porządku, pewne polepszenie sytuacji ekonomicznej wynikające z gwałtownego wzrostu na rynkach cen surowców, a co za tym idzie i drobne zwiększanie znaczenia Rosji na arenie międzynarodowej, ale to przecież nie pozbawia Kremla roli absolutnej i niepodzielnej władzy. Czy to wystarczy do uszczęśliwienia Rosjan? Zapewne nie, pisze François Hernouan. W Rosji coraz bardziej zwiększa się odstęp między bogatymi a biednymi, między szczęśliwymi a cierpiącymi. Zasiedzenie się na Kremlu Putina i wejście tam Miedwiediewa bez wątpienia ułatwiane jest przez znaczny podział opozycji. Korupcja zżerająca kraj uznana została przez wyborców za zło drugorzędne. Za zwykły fakt codzienny przyjmuje się morderstwa polityczne i gospodarcze. Obietnice stworzenia bogatszej rzeczywistości wystarczyły wobec powszechnego pomiatania demokracją. Na to, aby to wszystko mogło ulec poprawie, aby działania duetu Putin-Miedwiediew można by było jakoś podważyć, potrzeba prawdziwej i zjednoczonej kontestacji ich poczynań, kończy La Croix. Gazeta ta zamieszcza także przeprowadzony przez Alena Gimol wywiad z Michałem Gorbaczowem. I on twierdzi, że za czasów prezydentury Putina znacznie ograniczono Rosjanom wolność. Jego zdaniem partia Jedna Rosja stała się najgorszą z możliwych kopii KPZR. Poza tym, twierdzi Gorbaczow, Putin jedynie rozpoczął walkę z korupcją, poczynając od przedszkola, a kończąc na rosyjskim rządzie. Jak można w ogóle akceptować fakt, że na ulicach miast rosyjskich pojawiają się napisy typu Rosja dla Rosjan, pyta były przywódca ZSRR. Wydaje mu się także, że w relacjach wschód-zachód obie strony zaprzepaściły wielką okazję, jaką było zakończenie zimnej wojny. Zdaniem Gorbaczowa, jedynym pozytywem podczas prezydentury Putina było to, że uratował on Rosję przed całkowitym rozkładem i rozpoczął proces reform socjalnych.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Również popołudniowy Le Monde poświęca sporo stron sytuacji w Rosji. Korespondentka dziennika Marie Iego opisuje, w jaki sposób obejmujący funkcję premiera Władimir Putin zamierza włączyć swój kraj do pierwszej piątki potęg ekonomicznych świata. Plan powinien zostać zrealizowany do 2020 roku, a środkiem mającym służyć do osiągnięcia tego celu jest 9 korporacji w najważniejszych sektorach gospodarki, które stworzył były prezydent. Putin i Miedwiediew są przekonani, że Federacja Rosyjska będzie wkrótce potęgą światową i nie jest to pozbawione podstaw, analizuje dziennikarka Le Monde. W 10 lat po kryzysie finansowym, gdy wydawało się, że Moskwa sięgnęła dna, Rosja jest trzecia na świecie pod względem wielkości rezerw w złocie i walutach. Nie bez znaczenia jest fakt, że ceny surowców poszły bardzo w górę. Codziennie na swych paliwach Rosja zarabia miliard dolarów. Nie oznacza to jednak, że obywatele żyją w dostatku i dobrobycie. Sieć elektryczna i kolejowa jest w opłakanym stanie. Dyrektorzy powstających na obrzeżach wielkich miast centrów handlowych drżą na samą myśl o kolejnych przerwach w dostawach prądu. Stąd też plan rządowy zakładający wielkie inwestycje w sektorze energetycznym i infrastrukturze kraju. Rosja nie może się zadowolić tylko wydobyciem ropy i gazu. Musi zacząć sama produkować. Obecnie prawie wszystko jest importowane, zaczynając od mydła, a kończąc na ziemi, nie mówiąc już o sprzęcie gospodarstwa domowego czy samochodach. W 2007 roku prezydent Putin powołał do życia 7 korporacji, które mają się zająć rozwojem poszczególnych gałęzi gospodarki. Te struktury o niejasnym statusie, dotowane szczodrze z budżetu państwa, kierowane są przez przyjaciół czy osoby z otoczenia Putina. Jest to najlepsza przykrywka do zupełnie darmowej prywatyzacji majątku państwowego, uważa ekonomista Michał Dieliagin. Korespondentka Le Monde dorzuca, ustępując funkcji prezydenta, premier Putin ma więc do dyspozycji równolegle do oficjalnych superministerstwa o niejasno sprecyzowanym funkcjonowaniu, co jeszcze bardziej skazuje Miedwiediewa na rolę czysto dekoracyjną.
RFI, la radio du monde.
Euronet, RFI z Paryża. Piotr Błoński.
Z inicjatywy Fundacji Roberta Schumana we współpracy z Biurem Informacyjnym Parlamentu Europejskiego we Francji we wtorek 6 maja w Instytucie Katolickim w Paryżu wystąpił na konferencji Aleksander Milinkiewicz, szef demokratycznej opozycji na Białorusi i laureat w 2006 roku Nagrody Sacharowa Parlamentu Europejskiego. Poprzedniego dnia został on przyjęty przez ministra spraw zagranicznych Bernarda Kushnera, który przy tej okazji potępił dyktaturę na Białorusi jako ostatni tego typu reżim w Europie, niestety bardzo wspierany przez Rosję. Reżim na Białorusi, mówił jeszcze, jest jakimś diplodokusem, przeżytkiem. To, że w Europie są jeszcze więźniowie polityczni, jest niedopuszczalne, dodał Kushner, zapewniając, że Francja uczyni co tylko w jej mocy, aby ich uwolnić, w szczególności poprzez precyzyjne i nieustające działania Unii Europejskiej. Kushner wymienił 3 więzionych obecnie bojowników wolności, w tym Aleksandra Kazulina, jednego z przywódców opozycji i kandydata w wyborach prezydenckich sprzed 2 lat, którego władze białoruskie skazały na 5,5 roku pozbawienia wolności za wywoływanie niepokojów społecznych. Poparcie Francji dla lidera białoruskiej opozycji ma dzisiaj szczególne znaczenie. Aleksander Milinkiewicz przybył bowiem do Paryża w perspektywie objęcia przez Francję prezydentury Unii w drugim półroczu. W kwestii stosunków Unii Europejskiej z Białorusią jest on zwolennikiem strategii dialogu krok po kroku. Jak wyjaśniał na spotkaniu w Instytucie Katolickim, prezydent Łukaszenka boryka się z coraz większymi trudnościami gospodarczymi, na które na razie jedyną odpowiedzią są kredyty rosyjskie. Jednak za 2 do 3 lat zadłużenie Białorusi w Rosji wzrośnie tak dalece, że doprowadzi do całkowitego uzależnienia od Moskwy. Tego zaś Łukaszenka chce uniknąć, to też szuka kontaktów z Zachodem. Strategia dialogu krok po kroku, zmierzająca do warunkowego rozwijania takich kontaktów, polegać ma na swoistym nagradzaniu władz białoruskich za każdy gest rozluźniający rygory reżimu, przyczyniający się do poszanowania praw człowieka i umożliwiający poszerzenie sfery wolności. Aleksander Milinkiewicz wypowiadał się krytycznie o polityce sankcji stosowanej przez Stany Zjednoczone, o tyle, że nie uderzają one wyłącznie w dyktatora, lecz przy okazji w cały naród. To zaś żywi antyzachodnią propagandę reżimową. Milinkiewicz opowiada się jedynie za sankcjami skierowanymi osobiście w ludzi władzy, odpowiedzialnych za gwałcenie praw człowieka. Podkreślał on, jak bolesna dla nich może być na przykład odmowa wizy. Zapewniam, mówił, że takie sankcje są skuteczne. Wsparcie Unii Europejskiej jest nadzwyczajne, ale potrzebna jest jeszcze bardziej konkretna pomoc, między innymi w finansowaniu NGO, stacji radiowych i nadającej z polskiej telewizji Bielsat, jedynej przeciwwagi dla propagandy płynącej z 4 oficjalnych kanałów telewizji, mówił Milinkiewicz. Opisując swe spotkanie z Bernardem Kushnerem, Aleksander Milinkiewicz mówił, że Francja od 1 lipca może odegrać bardzo wielką rolę, prowadząc aktywniejszą politykę wobec Białorusi i współdziałając, jak podkreślał, z Polską i Republikami Bałtyckimi w opracowaniu programu działań. Nawiasem mówiąc, byłaby to realizacja po 10 latach apelu Bronisława Geremka, który proponował, by Francja w swojej polityce wschodnioeuropejskiej traktowała Polskę jako swego pośrednika i adwokata tamtejszych krajów. To, co Francuzom wydawało się wtedy abstrakcją, dziś w ramach Unii Europejskiej okazuje się naturalną drogą postępowania. W marcu tego roku Aleksander Milinkiewicz mówił na naszej antenie, że Europa jeszcze nie znalazła sposobu na pomoc dla Białorusi. Rozwijając ten pogląd, podkreśla on obecnie, że dzięki takim wspólnym francusko-polsko-bałtyckim staraniom łatwiej będzie przekonać europejską 27 do specyficznych działań na rzecz jego kraju.
Paryskie aktualności teatralne. Agnieszka Kumor.
Anioły w Ameryce Taniego Kushnera w reżyserii Krzysztofa Warlikowskiego zleciały do Teatru du Rond-Point w Paryżu, gdzie goszczą od 13 do 18 maja. O spektaklu tym opowiadałam w relacji z festiwalu w Awinionie i bardzo go Państwu polecam. Oskara Skorszunowas wystawił tymczasem w komedii francuskiej Poskromienie złośnicy Williama Szekspira. Ta dość trudna sztuka stawia zazwyczaj reżyserom więcej pytań niż daje odpowiedzi. Administratorka pierwszej sceny paryskiej, Muriel Mayet, nie pomyliła się, zapraszając litewskiego reżysera, który z tej komedii uczynił błyszczącą światłem perłę kałakucką, pełną przeciwstawnych, ale równie bogatych znaczeń. Wielu reżyserów rezygnuje z otwierającego sztukę prologu, którego bohaterem jest pijany szewc Szlaj. Jego kosztem zabawia się pewien lord, który ubiera go w bogaty strój i wmawia, że jest panem, który odzyskał zmysły po latach niemocy, ku radości sług i żony, jest nią przebrany paś. Trupa aktorów na usługach szlachcica ma utwierdzić Szlaja w błędzie, odgrywając przed nim sztukę o ugłaskaniu sekutnicy. Jej bohaterem jest Baptysta, bogaty kupiec z Padwy, któremu los zesłał 2 urodziwe córki i fortunę. Podczas gdy jednak młodsza Bianka jest chodzącym przykładem poddania, łagodności i wdzięku, starsza Katarzyna najdziksze wyczynia swawole, sprzeciwia się ojcu, dręczy siostrę, kłóci się z każdym o wszystko. Ojciec nie zamierza wydać słodkiej Bianki za mąż, choć o jej rękę starają się 3 pretendenci, zanim nie zgłosi się ktoś, kto chciałby wejść w stadło ze złośnicą Kasią. Skoro Szekspir dał prolog, to musi być w tym jakieś głębsze znaczenie, powiedział sobie Korszunowas i zaufał autorowi. Ściana z głów ludzkich, czaszek, ciał, popiersi rzymskich i teatralnych masek unosi się w górę, odkrywając podest, stojaki z kostiumami i przebieralnie zaopatrzone w lustra. Jesteśmy w magazynie teatralnym. Aktorzy występują w czarnych, współczesnych ubraniach aktorów lalkowych. Mały posłaniec ma szelki, stary lord kamizelkę, ale z reguły na czarne, neutralne tło roboczych ubrań każdy nakłada dopiero kostium. Części elżbietańskich strojów, skrojone lub częściowo już uszyte, przypięte zostały do desek, jak do stołów krawieckich, które z kolei z drugiej strony okazują się być lustrami. I takie to właśnie mamy kostiumy. Podczas gry aktorzy często odwołują się do szlaja, wyjaśniając mu meandry intrygi, bądź on sam wydaje sądy o bohaterach. Iluzja teatralna, drugie, trzecie, czwarte, dno, fantasmagoria i prawda, którą kryje zmyślenie, to fundamenty, na których reżyser zbudował swój spektakl. Mamy zatem niezliczoną ilość małych sztuk podlegających tak rozumianej strukturze. Jest i walka płci w osobach Kasi i Petrycego, są stracone zachody miłości pod postacią pretendentów Bianki, są rubaszne, nigdy wulgarne intermedia, ale również subtelnie wypunktowana prawda o kruchości ludzkiego losu, którym kupczą możni tego świata. Jest miejsce na okropny charakter Katarzyny, na brutalność i okrucieństwo jej małżonka tyrana, ale i na uładzenie obojga, a nawet może zakochanie. Bianka okazuje się wcale nie taką trusią, jak ją malowali, to raczej cicha woda, która, no wiadomo. Ostatni monolog Kasi o posłuszeństwie, jakie żona winna swemu mężowi i panu, staje się parodią i słodką zemstą na wyjącym jak pies z pożądania Petrycym. Zgromadzeni na uczcie goście przyjmują tę zmianę z niedowierzaniem i słusznie, gdyż równi sobie złośliwością i przekornym charakterem małżonkowie opuszczają scenę, pokazując im język niczym swawolne łobuzy. Wymieńmy na koniec emanującego osobistym wdziękiem, rozumiemy Kasię, i błyszczącego aktorską inwencją Leica Corbery w roli Petrycego oraz plejadę aktorów komedii francuskiej, zadziwiających jednością stylu i dynamiką gry, ewoluującej od komedia dell'arte po parodię rapu i kontrolowaną prywatność. Pierre Louis Calixta jako giętkiego jak guma służącego trania, Christiana Gonona jak w roli zakatarzonego choleryka Gremia, nieszczęśliwego pretendenta do ręki Bianki, czy Christiana Kloareka jako pijanego w pestkę szewca szlaja, którego hałaśliwe wejście na widownię i szamotanina z bileterką zwiodły najwytrawniejszych teatromanów, nie mówiąc o przestraszonej młodzieży. Za zbałamucenie publiczności został srodze ukarany przednią szopką o rzekomym poskromieniu złośnicy. Piękny, jasny, od początku do końca komediowy i nad wyraz alchemiczny spektakl Oskarasa Korszunowasa w paryskiej komedii francuskiej.
RFI, Radio France Internationale.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Notatnik paryski. Zobaczył i spisał Marek Brzeziński.
Spojrzenia na gospodarkę Piotr Błoński.
Magazyn popularno-naukowy Eureka pod redakcją Piotra Rosochowicza.
Kilka minut o filmie francuskim. Anna Rzeczycka.
Zgodnie z tradycją na początku roku odbywają się noworoczne spotkania prezydenta republiki.
Dziś wybierzemy się na spotkanie z wiatrakami w okolice Bordeaux.
W roku 1393 rozegrały się w paryskich włościach Świętego Pola.
W Paryżu ukazał się 158 numer zeszytów historycznych. Sięgnijmy więc po ten kolejny tom serii.
Nasz adres internetowy to www.rfi.fr/popolsku.
Tout le monde écoute RFI.
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 Radio Świata.
A Radio Mundial.
RFI. La Radio du Monde.
Aktualności muzyki poważnej. Stefan Rieger.
W odróżnieniu od kwartetów, legendarne tria zliczyć można na palcach jednej ręki i wyjąwszy trio Bozach, składały się one z reguły z mających się k sobie wielkich solistów, lubiących wspólnie się oddawać rozkoszom muzyki kameralnej. Do najsłynniejszych należą tria Cocteau-Thibault-Casals czy Rubinstein-Heifetz-Piatigorski, ale nie mniej mityczny był w latach 50. tercet w składzie Emil Gilels, Leonid Kogan i Mścisław Rostropowicz. Niemal cały ich dorobek wskrzesza dziś na 5 kompaktach kanadyjska firma Doremi, a wybrane nagrania prezentuje na 2 płytach Deutsche Grammophon. Te ostatnie bardziej drastycznie przefiltrowane, przez co zapewne niesłychana obecność 3 czarodziejów dźwięku mniej jest uderzająca. W komplecie Doremi znajdziemy tria fortepianowe Beethovena, Mozarta i Haydna, nadzwyczajne tria Czajkowskiego i Szostakowicza, czy wreszcie trio d-moll Schumana, z którego posłuchamy wolnej części Langsam. Thank you.
Radio France Internationale.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75016 Paryż, Francja. Telefon plus 33 1 56 40 30 64. Mail sekcja.polska@rfi.fr.
To było 40 lat temu. Rok 1968 na świecie. Przed mikrofonem Katarzyna Zawicka.
Piosenkę świat usłyszał wprawdzie w roku 1967, ale jej duch jest na wieki stopiony z duchem roku 68, tak zresztą jak sam Jimi Hendrix, chociaż dwa jego najsłynniejsze występy miały miejsce w 67 i w 69 roku. Pierwszy to był ten słynny koncert, w czasie którego Jimi szalał w amoku, grając za plecami, zębami, a wreszcie roztrzaskał gitarę i podpalił ją, a ona grała jeszcze. Drugi to był Woodstock i bardzo specjalna wersja hymnu amerykańskiego. Ten występ uznany został za jeden z najciekawszych happeningów przeciwko wojnie w Wietnamie. Rok 1968 to również rok, w którym zamordowany został Martin Luther King, amerykański czarnoskóry pastor, walczący o prawa dla innych czarnoskórych obywateli. Był symbolem tych czasów. Jego działalność znakomicie wpisywała się w ruchy pacyfistyczne, filozofią powszechnej miłości do bliźniego i powszechnej walki o traktowanie wszystkich ludzi z jednakowym szacunkiem. Był bardzo zdolnym młodzieńcem, w koledżu przerobił program dla uczniów wybitnie uzdolnionych, myślał o studiowaniu prawa lub medycyny, jednak ostatecznie za namową ojca wstąpił do seminarium teologicznego w Crozer w Pensylwanii. Pełnił tam funkcję przewodniczącego samorządu studenckiego, co nie przeszkodziło mu zostać również najlepszym studentem. Naukę kontynuował na Uniwersytecie Bostońskim, gdzie w 1955 roku zdobył tytuł doktora. W trakcie przygotowań do doktoratu poznał swą przyszłą żonę Coretta Scott, pochodzącą z Alabamy, studentkę Konserwatorium Nowej Anglii. Był aktywnym najpierw bojownikiem, a potem przywódcą walki o zniesienie segregacji rasowej. I to bojownikiem i przywódcą działającym bardzo skutecznie. Dzięki prowadzonej przez niego, zakrojonej na szeroką skalę akcji, Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych zniósł segregację rasową w autobusach stanowych. Wcześniej czarni mieli wyznaczone miejsca, gdzie wolno im było siedzieć. Znajdowały się one z tyłu autobusu. Wszystko zaczęło się od czarnoskórej szwaczki Rosy Parks, która odmówiła zajęcia przynależnego jej miejsca, za co została aresztowana. W jej obronie zorganizowano bojkot miejskich autobusów oraz wiec, na który przyszła ogromna ilość słuchaczy. Bojkot trwał rok, a jego wynikiem była właśnie wspomniana wyżej decyzja Sądu Najwyższego. King prowadził walkę wyłącznie pokojowymi metodami, stosował bierny opór, organizował marsze, których uczestnicy domagali się prawa głosu dla Afrykańczyków i praw dla czarnoskórych pracowników. Był wielkim zwolennikiem głoszonej przez Mahatmę Gandhiego filozofii pokojowego nieposłuszeństwa obywatelskiego. Stworzył konferencję chrześcijańskich przywódców południa, organizował najrozmaitsze akcje, marsze protestacyjne, wygłaszał odczyty w całym kraju. Jego działania bardzo często wieńczone były sukcesem, zdarzały mu się jednak i porażki. Nie udało mu się na przykład doprowadzić do zniesienia segregacji rasowej w różnych miejscach publicznych Alabamy, parkach, barach, toaletach publicznych. W owym czasie Murzynom, którzy stanowili 40% ludności tego miasta, nie wolno było korzystać z barów, toalet czy kranów z wodą pitną. Wprawdzie władze federalne wydały nakaz zniesienia segregacji, ale w odpowiedzi na to miasto zamknęło ponad 100 basenów, placów zabaw i parków, byle byleby tylko nie mogli do nich wejść czarni. Martin Luther King miał wielu wrogów, do ich grona należał szef FBI John Edgar Hoover, obsesyjnie lękający się komunizmu. FBI założyło podsłuch w domu Kinga, obawiając się, żeby czerwoni nie przeniknęli do ruchu czarnych. King miał również przeciwników wśród czarnoskórych działaczy, których część, na przykład Malcolm X, uważała jego metody za stanowczo zbyt łagodne. Najbardziej spektakularną akcją zorganizowaną przez niego był słynny marsz na Waszyngton 28 sierpnia 1963 roku. Kilkaset tysięcy osób, najczęściej liczbą tę szacowano na od 200 do 250 tysięcy, głównie czarnoskórych, ale znalazła się wśród nich i spora grupa białych, przemaszerowało pod memoriał Abrahama Lincolna, domagając się zrównania praw wszystkich obywateli Stanów Zjednoczonych. Uczestnikami tego wydarzenia było wiele znanych postaci, na przykład aktorzy Charlton Heston, Sidney Poitier, Marlon Brando. Przed zgromadzonym tłumem wystąpili walczący piosenkarze, tacy jak Joan Baez czy Bob Dylan. Wtedy właśnie Martin Luther King wygłosił swoje słynne przemówienie, zaczynające się od słów I have a dream.
I have a dream that one day...
Mam takie marzenie, że pewnego dnia czworo moich małych dzieci będzie żyło w społeczeństwie, które nie będzie ich osądzało wedle koloru skóry, lecz wedle ich charakterów.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Wielki wiec przed pomnikiem Lincolna oglądały miliony telewidzów. Ostatecznie władze amerykańskie zostały przyparte do muru i w 1964 roku została zniesiona segregacja rasowa w miejscach publicznych. A w grudniu tego roku Martin Luther King otrzymał pokojową Nagrodę Nobla. I chociaż czasami jego pokojowe działania nie odnosiły pożądanych skutków, to jednak pozostał wierny swej podstawowej zasadzie – nigdy nie uciekać się do przemocy. W czasie wiecu pokojowego w Nowym Jorku w kwietniu 1967 roku zajął stanowisko przeciwne wojnie w Wietnamie, dzięki temu zyskał kolejnego wroga w osobie prezydenta Johnsona. W 1968 roku zaplanował marsz na Waszyngton, marsz ludzi biednych, różnych ras i kolorów skóry. W ramach przygotowań odwiedził Memphis w stanie Tennessee. Był to jego ostatni przystanek na ziemskiej drodze. 4 kwietnia 1968 roku zabiła go kula snajpera.
Radio du Monde.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
To było 40 lat temu, rok 1968 na świecie. Przed mikrofonem Krzysztof Rutkowski.
Rozmawiam z panem Mateuszem Kwaterką, autorem znakomitego tłumaczenia dwóch książek Guy Deborda, Społeczeństwa spektaklu oraz Rozważań o społeczeństwie spektaklu, i z wielkim znawcą sytuacjonizmu francuskiego i w ogóle ruchu majowego i całej, by tak rzec, kontrkultury francuskiej lat 60. i później. Naszą rozmowę chciałbym zacząć od wprowadzenia, mianowicie od kilku słów na temat Guy Deborda. Czy to był geniusz, czy to był kabotyn, wieszczek paryskiego maja 68 roku, wizjoner, założyciel międzynarodówki sytuacjonistów, czy paranoidalny retor, antykomunistyczny marksista, kontynuator surrealistów, arystokratyczny frondysta, czy prorok, czy uzurpator, czy esteta barokowy, czy prekursor muzyki punk. Popełnił samobójstwo w roku 1994, 30 listopada, strzelił sobie w głowę. Wiedział, że i tak niedługo umrze, alkohol zjadł mu już wątrobę. Zgodnie z życzeniem Deborda jego prochy wsypano do Sekwany, zachodniego cypla wyspy La Cité, ze skweru Vergalon. Guy Debord prosił o wysypanie swych prochów do Sekwany właśnie z tego cypla niedaleko pomnika Henryka IV. Panie Mateuszu, pan jako autor i tłumacz Guy Deborda wie najlepiej, kim był ten człowiek. Czy zechciałby pan naszym słuchaczom przybliżyć jego sylwetkę? Kto to był? Co to za dziwna postać?
Zasypał pan już mnie tutaj rozmaitymi określeniami Deborda, dość barwnymi, z którymi pewnie z niektórymi bym się zgodził, z innymi nie. Rzeczywiście trudno w kilku słowach opisać tę postać, choćby z tego względu, że obrosła ona legendą. Debord budzi bardzo silne emocje, w każdym razie wśród tych, którzy o nim w ogóle słyszeli. Niektórzy nazywają go ostatnim rewolucjonistą, ostatnim artystą awangardowym, a inni na przykład ostatnim wielkim klasykiem. Zdarzają się też tacy, którzy widzą w nim groźnego terrorystę, który bezpardonowo atakował nasz świat, powszechnie wiadomo, najlepszy z możliwych. Trzymając się jednak faktów, można powiedzieć, że był niewątpliwie pisarzem, teoretykiem, strategiem, reżyserem filmowym, a nawet być może poetą i artystą, przy czym do każdego z tych określeń należy dołączyć stwierdzenie bardzo szczególnego rodzaju. Debord był też założycielem międzynarodówki sytuacjonistycznej, grupy, która powstała pod koniec lat 50. istniała do początku lat 70. W początkowym okresie starała się rozwinąć projekt awangard początku XX wieku, głosząc, że sztuka jako zjawisko oddzielone umarła i winna zostać obecnie urzeczywistniona w życiu. Sytuacjoniści twierdzili, że ludzie powinni móc tworzyć własne życie w sposób świadomy i swobodny, przeżywać je w sposób bogaty i poetycki, zamiast godzić się na te skarlałe formy egzystencji, które są im narzucone. Natomiast już na początku lat 60. sytuacjoniści, można powiedzieć, dystansowali się od środowiska artystycznego i przekształcili się w coś w rodzaju grupy teoretyków i krytyków społecznych. I podjęli wyzwanie dość ambitne, mianowicie chcieli sformułować najbardziej nowoczesną, całościową i radykalną krytykę istniejących społeczeństw, zarówno zachodnich, jak i wschodnich, zarówno kapitalistycznych, jak i socjalistycznych. Tę refleksję, tę próbę konstruowania teorii najlepiej oddaje właśnie książka Deborda z 1967 roku, Społeczeństwo spektaklu.
Proszę właśnie powiedzieć, ponieważ mija 40 lat od rewolty majowej, od maja 68 roku, czy zechciałby pan powiedzieć, na czym polegała rola Guy Deborda w tym ruchu, w wybuchu majowym, ponieważ jak wiadomo, właściwie nie bardzo wiadomo, to jest cały czas chyba kwestia otwarta, w jakim stopniu książka Guy Deborda o społeczeństwie spektaklu odegrała rolę duchowych drożdży paryskiego maja 68 roku?
Myślę, że większą rolę odegrała mała broszurka z 66 roku, znaczy, która się ukazała pod sam koniec 66 roku, o nędzy w środowisku studenckim. Pewna grupa oryginałów ze Strasburga przejęła władzę w lokalnym związku studenckim z zamiarem siania fermentu i prowadzenia rozmaitych działań radykalnych właśnie na tamtejszej uczelni. Ponieważ nie bardzo wiedzieli, jak się za to zabrać, poprosili o radę właśnie członków międzynarodówki sytuacjonistycznej. Ci zaś poradzili im, żeby za pieniądze związku wydali broszurkę, w której skrytykowano i całe środowisko studenckie i ogólnie epokę. Wszystkie instytucje, państwo, władzę, gospodarkę towarową. Tak dalej. W końcu to sami sytuacjoniści tę broszurkę zredagowali. No i w 67 roku, właściwie przed majem 68 roku ona już osiągnęła zawrotne nakłady idące w setki tysięcy. I ta broszurka była czymś rodzajem wulgaty, czymś rodzajem wademekum sytuacjonistycznej teorii, sytuacjonistycznej krytyki. Tezy Deborda i jego kolegów były znane przede wszystkim z tego źródła, ale fragmenty, cytaty ze samej książki, ze społeczeństwa spektaklu oczywiście też pojawiały się na murach w Paryżu, w Nanterre i w innych francuskich miastach w 68 roku. W każdym razie wydaje mi się, że choć wielu komentatorów podkreślało sprawczą rolę sytuacjonistów w wydarzeniach majowych, a sam Debord odcinał się od takich interpretacji, twierdząc, że sytuacjoniści wyrazili po prostu idee, które były już we wszystkich głowach, to można jedynie powiedzieć, że prawdopodobnie wyrazili je lepiej niż inni. W każdym razie maj 68 roku pod wieloma względami przypominał taką właśnie rewolucję, którą sytuacjoniści usiłowali skonstruować czy przeprowadzić od wielu lat.
W swoim wstępie do tłumaczenia społeczeństwa spektaklu napisał pan tak. Za życia Guy Deborda jego nazwisko pojawiało się o wiele częściej w niskonakładowych broszurkach, które wydawali własnym sumptem członkowie efemerycznych grupek nieźli w pracach francuskich intelektualistów. Ci ostatni dzieła Deborda znali przeważnie na pamięć, nie kwapili się jednak przyznać, jak wiele im zawdzięczają. Powściągliwości tej sprzyjały zresztą diatryby Deborda wymierzone w tych, którzy, powołując się na jego analizy, rozwadniali je, zmieniając w mdłą papkę strawną dla akademickich przewodów pokarmowych i żołądków czytelników prasy. Po śmierci Deborda ich odwaga się z tej trwogi ocknęła i dziś autor społeczeństwa spektaklu jest jednym z najczęściej cytowanych francuskich pisarzy powojennych, a jego wartość na giełdach intelektualnych stale rośnie, także poza granicami Francji. Chciałbym pana zapytać, na czym właściwie dzisiaj polega istota myśli Guy Deborda? Na czym polega wartość jego analiz sprzed ponad 40 lat?
Niewątpliwie jego analizy zachowały aktualność powstania, to znaczy, że ewolucja społeczna w ciągu ostatnich 40 lat stale potwierdza dosyć ponure konkluzje Guy Deborda. Żyjemy w świecie coraz bardziej spektakularnym, a władza spektaklu przyjmuje formy coraz bardziej totalitarne. Aktualność Deborda można też znaleźć właśnie w tym, że rozmaite wątki zaczerpnięte od niego znaleźć można u większości liczących się współczesnych filozofów czy teoretyków. Natomiast pojawiają się one u nich w postaci rozwodnionej, a w każdym razie okaleczonej. Są pozbawione całościowej perspektywy, która przyświecała Debordowi. Nie ma u nich ani globalnej krytyki społecznej, ani całościowego radykalnego sprzeciwu wobec istniejącego społeczeństwa. W tym zresztą sensie można powiedzieć, że Debord jest nie tyle aktualny, ile wydaje się właśnie skrajnie nieaktualny, co zresztą w dużej mierze decyduje o jego atrakcyjności. Czytając Deborda można odnieść wrażenie, że mamy przed sobą teksty wydobyte z jakiejś butelki, która dopłynęłaby do nas całkiem innej epoki. Epoki, mówiąc trochę teraz posługując się nieco retoryką właśnie majową, epoki o wiele bardziej racjonalnej od naszej i bez wątpienia o wiele bardziej szalonej.
Czy sądzi pan, że dzieło Guy Deborda przydaje się również do zrozumienia obecnej sytuacji nie tylko Europy, ale właściwie społeczeństwa zglobalizowanego? Czy analizy Guy Deborda mają nadal taką siłę, jaką miały przed 40 laty?
Te analizy są nadal zachowały swoją moc, chociaż oczywiście język, którym przynajmniej napisane były społeczeństwo spektaklu, język jeszcze heglomarksizmu, to zdecydowanie wyszedł z mody, chociaż wtedy pamiętajmy, że był językiem obowiązującym jakby właśnie wśród wszystkich radykałów, studentów lewicowych i intelektualistów i tak dalej. Natomiast dziś ta książka miejscami wydaje się troszeczkę egzotyczna. Z pewnością zachowała swoją aktualność i swoją moc również w tej warstwie językowej książeczka z 1988 roku, czyli rozważania o społeczeństwie spektaklu, w której Debord kreśli bardzo posępny obraz naszej rzeczywistości. Sądzę, że od tych 20 lat bez mała, od wydania, no raczej wszystko wskazuje na to, że Debord miał niestety rację. i że jego przepowiednie się spełniają.
Ja myślę też, że teoria spektaklu, teoria wielkiego widowiska, która ogarnia życie milionów ludzi na całym globie i która zamienia rzeczywistość w nierzeczywistość lub rzeczywistość wirtualną, to odkrycie Deborda jest niepodważalne i właściwie współczesna socjologia, zarówno we Francji, jak i w innych krajach, zawdzięcza mu znacznie więcej, niż do tego się przyznaje, to z całą pewnością. Ale trzeba też chyba dodać, że Guy Debord, jak słusznie pan zauważył na początku naszej rozmowy, był artystą pełnym. Był nie tylko socjologiem, nie tylko filozofem, ale również artystą, który działał na pograniczu różnych sztuk literackich, plastycznych, filmowych. No i jego sposób bycia był również zupełnie nietuzinkowy. Serdecznie panu dziękuję za rozmowę. Przypominam, że pan Mateusz Kwaterko jest znakomitym tłumaczem dwóch znakomitych książek Guy Deborda, czyli Społeczeństwa spektaklu oraz Rozważań o społeczeństwie spektaklu, a także tłumaczem dzieł filmowych Guy Deborda oraz znawcą tamtego okresu, między innymi wszystkich działań artystycznych, które były związane z latami 60. i 70. Dziękuję panu bardzo za rozmowę.
RFI.
Słuchajcie państwo Paryża, Radia France International. Nasza audycja powoli dobiega już końca. Ja się z państwem żegnam. Życzę miłego wieczoru i do usłyszenia.
Adres internetowy to www.rfi.fr/popolsku. Po polsku pisane razem, w jednym słowie. Powtarzam, www.rfi.fr/popolsku.